To tak ładnie kiedyś Mrożek powiedział, cytując swój życiorys w którejś z książek, mówił tak: od czegoś trzeba zacząć, od urodzenia. Właściwie się urodziłem z pędzlem w ręku, bo jak miałem 6 lat, jeszcze jest ten rysunek dziecka, prawda, w tym wieku. Ja tego rysunku nie miałem. I prawdopodobnie to jest skaza wielka, że nie miałem tego rysunku dziecka. Jak poszedłem do pierwszej klasy, pamiętam, 6 lat miałem, dorysowałem swoich kolegów, nauczycieli, portrety robiłem. Może nieporadne jeszcze, ale takie prawie dorosłe już. Także rozpoznawali, kto to jest. Czyli właściwie nie mam tego rysunku dziecka. I być może, wie pani, to tak mówią, że jak ktoś nie przejdzie jakiegoś etapu w życiu swojego, to go to czeka. I prawdopodobnie mnie to czeka, żebym rysował jak dziecko, będę malował jak dziecko. Nie daj Boże. Ja studiowałem w czasie socjalizmu, jeszcze później był ten okres wolności, takiej twórczej, więc jeszcze wcześniej byłem w liceum plastycznym, gdzie byli kapiści i postimpresjoniści. I mnie to odrzucało, poza impresjonizmem oczywiście, odrzucał mnie kapis, odrzucał mnie postimpresjonizm. Ja sięgnąłem już na początku studiów, jeszcze wcześniej sięgnąłem po taką, powiedziałbym, szerszą wiedzę. Sam właściwie sam się edukowałem. Byłem u takich malarzy, których wydawałoby się, że powinienem coś od nich wziąć, coś zabrać. No, byłem u Niesiołowskiego, taka dość znana postać. Jeszcze wcześniej u Jamonta, takiego wileńskiego malarza znakomitego, Borysowskiego. Natomiast Jamont nie, natomiast Borysowski i Niesiołowski, no to są tacy kapiści, postimpresjoniści właściwie. Też znakomici malarze, ale właściwie nic od nich nie zabrałem, nic nie wziąłem. Może najwyżej stosunek do sztuki. Ten stosunek do sztuki, ta miłość do przedmiotu, tego malowanego, do farby, do płótna może. Takie rzeczy, powiedziałbym, trochę ważne, ale trochę powierzchowne. Natomiast sięgnąłem do tych starych majstrów, do gotyku, do potem, szczególnie XVII wiek mnie intrygował. I właściwie często chodziłem na konserwacje do kolegów, była konserwacja w Toruniu. Chociaż ja byłem na malarstwie, malarstwo robiłem, ale byłem stałym gościem na konserwacji. I chciałem dociec, na czym polega to malarstwo flamandzkie, holenderskie, z Rembrandtem na czele, z Vermeerem, Browerem. Na czym to polega, że to jest takie świetliste, takie soczyste, takie głębokie, w tonie. No i studiowałem to razem z kolegami, to znaczy można powiedzieć, byłem stałym gościem na konserwacji, ponieważ oni tam mieli do dyspozycji stare obrazy, które konserwowali i można było uczknąć tam z kraweczek z tego obrazu, zatopić to w metokrylenie butylu, taki przezroczysty na żywicach, to się robi, muszki się zatapia, tam różne takie breloczki można zrobić z tego. Ten metokrylen butylu nie jest jak szkło, nie zniekształca przedmiotu. I pod mikroskopem, jak się to oglądało w 80 razy powiększone, to było coś niesamowitego, te warstwy malarskie. Każdą warstwę malarską można było odczytać. Ona wyglądała, jakby miała 5 centymetrów przynajmniej. Każda warstewka malarska takiego XVII-wiecznego obrazu, gdzie były podmalowania, grunty, przeklejenia, warstwy podmalowania, potem laserunki, potem międzywarstwy tak zwane. Wszystko było czytelne. Ja to sobie zapisywałem, jak taki mól książkowy, jak taki dociekliwy bardzo człowiek. Zapisywałem sobie i to wszystko musiałem sam spróbować. Musiałem sam doświadczyć. Na czym to polega? Jak to jest? Sam się edukowałem, można powiedzieć, no sam, na pomocą mikroskopu tamtejszego i punktowania, bo razem z kolegami punktowałem te stare obrazy, tam odkrywki robiliśmy. Doszedłem do takiego wniosku, wie pani, tu nie chodzi o to, żeby naśladować tych malarzy, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby ułatwić sobie życie. No ja oczywiście zacząłem szperać różne traktaty malarskie, Cinniego, Mnicha Teofila, Slanskiego, Dernera, mnóstwo tych technologii przewertowałem i właściwie według nich wszystko robiłem w różnych formatach, malutkie, większe, podmalowania, grunt pod złoto, puncowanie, no wszystko musiałem zrobić, bo to mnie to intrygowało nieprawdopodobnie. I to właściwie w każdym z tych traktatów zauważyłem jedną taką cechę szczególną, która się teraz oczywiście po wielu latach przydaje. Oni dbali o to, żeby jak najmniej się napracować, a najwięcej było efektu. Czyli to było tak nieprawdopodobnie ekonomiczne szkoły malowania. Tu nie chodziło o to, że tam brakowało materiałów czy coś. Tu nie chodziło o to, żeby to było oszczędne w tym znaczeniu pieniędzy na ten materiał. Tylko chodziło o to, żeby jak najmniej słów, a najwięcej treści było. To znaczy tak jak jakieś piękne, krótkie zdanie, treściwe, bez wielkiego gadania. To samo zauważyłem w traktatach. W każdym z nich, to się wydaje, że to są podmalowania, że to są maserunki, że to tyle tego, tak dużo się wydaje, a to właściwie jest tak nieprawdopodobnie proste, tak bezczelnie proste. Ta ekonomia tego dotykania pędzla jest doprowadzana do takiej perfidii, że to jest prościusieńkie. I teraz po wielu, wielu latach to się ogromnie przydaje. Ogromnie to się przydaje, ta wiedza tego ekonomicznego dotykania farby, mieszania gruntu, korzystania z koloru podłoża, kładzenia grubo, cienko. To wszystko jest tak nieprawdopodobnie precyzyjnie u nich doprowadzone do takiej perfidii, perfekcji, że żeby to było jak najmniej pracy, a największy efekt. Malarz powinien mieć coraz więcej pokory w sobie, coraz więcej pokory, coraz więcej właściwie znaków zapytania, czy to już jest to, co chce osiągnąć. I co się okazuje? Okazuje się, że to dążenie do tak zwanego swojego idealnego dzieła to jest zawracanie głowy. Nie daj Boże, gdyby się spełnił ten idealny swój obraz, wizerunek tego malarstwa swojego, gdyby się spełnił. To jest niemożliwe, to znaczy no byłoby to możliwe wtedy, gdyby człowiek stanął, to znaczy nie rozwijał się i powiedziałbym, nie był zaciekawiony, bo ta ciekawość świata najwięcej daje. I gdyby się tak stało, że ten obraz powstanie, ten najlepszy, to byłby koniec malarza moim zdaniem, koniec jego malarstwa. I doszedłem do wniosku, że najważniejsze jest uczestniczenie w tym, działanie, bycie w tym anturażu, w tych farb, płócien, pędzli, szelestu, pędzli po płótnie, tego wszystkiego, co się wiąże z tą materią, z tym warsztatem, z tą scenerią malowania. To jest najważniejsze, ta sceneria. Piękne dochodzenie do czegoś. Można by powiedzieć tak, że to się jak z tym zajączkiem goni się, ale niekoniecznie trzeba dogonić. Ważniejsze jest gonitwa, dociekanie do tej prawdy, jeśli tak można powiedzieć, tylko tego ideału sztuki. To tak trochę jak miłość, jak zabiegi są ważniejsze niż rzecz sama. I nie daj Boże, żeby to się skończyło. Oczywiście być może, że wtedy pewnie się skończy, jeśli człowiek przestaje być zaintrygowany, zaciekawiony. Co będzie dzisiaj? Ja maluję prawie codziennie. Co dzisiaj będzie na tym obrazie? A jeszcze oprócz tego to, że ja właściwie uczę się na każdym obrazie. I to jest, mówię nieraz z kolegami malarzami, że ja na każdym obrazie coś znajduję nowego, w każdym obrazie coś znajduję. No co ty zgłupiałeś, ty masz już w małym palcu. Może i mam trochę, ale wydaje mi się, że jeszcze czegoś potrzeba, jeszcze coś trzeba zauważyć, jeszcze coś dotknąć. I wie pani co, ja na przykład maluję często jedno miejsce. Za każdym razem jest coś innego. To może być za godzinę, za dwie godziny już jest coś innego. Inny krajobraz zupełnie jest. Całkowicie inny, ponieważ światło, słońce przesuwa się, to znaczy my się przesuwamy w stosunku do słońca. To słońce oświetla przedmiot, to znaczy ziemię, niebo, chmury, przedmioty, drzewa. Oświetla za każdym razem z innej strony. Co minuta, co parę sekund to jest inny krajobraz. Więc co? Inny nastrój krajobrazu jest, inny klimat, inna temperatura. Wszystko jest inne, w kolorze inne. Bryła jest inna, raz niebo jest jasne, drugi raz woda jest jasna i odwrotnie. W pejzażu to tak jak trochę można powiedzieć, że to zaszczepili impresjoniści, chociaż tego nie rozwinęli. Że właściwie w pejzażu to powinno się przyjść do krajobrazu, dokładnie go oszacować, dlaczego się go maluje, zastanowić się, bo coś fantastycznego się zobaczyło. Jakąś niebywały kolor, jakie zjawisko, nastrój, klimat, etc. I powinno się właściwie do tego pejzażu odwrócić i malować. Bo tą chwilę trzeba złapać, ten moment jedyny, ten klimat, ten nastrój, który za każdym razem będzie się zmieniać. I malarz, który tak długo maluje, na przykład 2-3 godziny maluje, patrząc, obserwując, to moim zdaniem zawracanie głowy to jest trochę. Zawracanie głowy, bo ta natura się zmienia bez przerwy. On ciągle poprawia, ciągle zmienia, ciągle coś innego widzi. I powstaje niespójny obraz. Powstaje obraz wielu klimatów, wielu nastrojów. On musi być jeden, jedyny, ten właśnie, ten błysk, ten moment. Oczywiście, że do tego trzeba dojść, do czego trzeba, to trzeba ogromnie ćwiczyć. Stale być czujnym i obserwować. Obserwować, wie pani, to jest taka, może powiedzmy, obsesja już malowania, ale mnie się wydaje, że to jest sens w ogóle sztuki, żeby uchwycić ten w naturze, jak ja maluję z pejzażem, żeby ten klimat, który teraz jest właśnie, w tym momencie, żeby uchwycić, żeby zapomnieć, co będzie za chwilę, tylko pamiętać, jak się zastało ten obraz, jak się zastało ten pejzaż. To jest trochę tak z malarzami, jak może z poetami, którzy potrafią z kropli rosy zrobić wielki poemat. Z dwóch trawek, czy z jednej trawki, listka potrafią pięknie to ukazać. I jeszcze tak aluzję zrobić do całego życia, do wieczności. Bardzo lubię się stykać z naturą, z krajobrazem, tak powiedziałbym, trochę wrosłem w ten krajobraz. I się czuję czasami, jakbym był, zwłaszcza poza Kazimierzem, jak się jedzie, to są takie miejsca, gdzie może być to w każdym czasie. To miejsce może być w każdym czasie, bo tam śladów działalności ludzkiej nie widać. Nie spotka się działalności ludzkiej, jest tylko czysta natura. Czyli człowiek się czuje tak, powiedziałbym, nieco pierwotnie, jakbym był w XIV wieku, w XVI, XVII. Wszystko jedno, to nie ma znaczenia. Czuje się tak samo się odbiera tą naturę i tak samo jest człowiek zachłyśnięty tym fenomenem natury, można powiedzieć. Coraz bardziej człowiek się staje pokorny wobec tej natury, bo to jest jeszcze przecież niezbadane, te przestrzenie ogromne. Dla mnie to jest tajemnicą wielką, to skąd się bierze ten klimat, ten nastrój, ta chwila nie byle jaka, jak powiedział Gołczyński. Coś w tym jest. Ja bym nawet powiedział, że to jest, wie pani, jak się krajobraz ogląda, taki niebywały, to jest tak jakby, może fraza wiersza, może jakiś nawet poemat. To można by przenieść, bo nawet Horacy powiedział tak, że poezja to jest obraz, a obraz to jest poezja. To właściwie tylko inny język trochę, ale to jest właściwie to zdarzenie poetyckie. Klimat, nastrój się czuje. Mnie to nie już przestało interesować, te sprawy technologiczne, tych technik i tak dalej, tego kładzenia, bo ja już wiem, jak to zrobić, bo to jest tyle lat człowiek robi, że to właściwie ja wie, jak to robić, ten kolor nieba, jak to kolor wody czy ziemi i tak dalej. To już wszystko jest wiadomo, ale jeszcze jest nie wiadomo, dlaczego ten klimat, skąd, jak go zatrzasnąć w obrazie, ten nastrój niebywały, tą chwilę cudowną, wspaniałą, powiedziałbym, tą frazę piękną, poetycką.
Cały czas jesteśmy w plenerze, cały czas rozmawiamy o krajobrazie. No, jest pan w końcu mistrzem, księciem pejzażu. Jak się mają do tego wszystkiego ludzie, nieobecni w tych pejzażach?
W krajobrazie nie ma postaci, bo właściwie przeszli akurat. I czasami zaznaczam krajobraz. Ja mam szczególny stosunek do obrazu, gdzie występuje postać. Kiedyś zauważyłem taką prawidłowość, że jak się pokazuje rodzinny album, na przykład komuś, kto przychodzi, dawno nie był, to nawet przyjaciółom pokazujesz album rodzinny, zdjęcia. No i tam są postacie w różnych gestach, ruchach. I ci ludzie oglądają to piorunem, szybko, jeden za drugim oglądają to, bo ich nuży gest. Nawet prawdziwy. Prawdziwy gest ich nuży. Niech pani zobaczy taką historię, jak na przykład w filmie jest stop klatka. Kadr zatrzymany jest. Coś się stało, albo specjalnie to zrobił reżyser. Zatrzymuje się klatka. I ten gest, który jest prawdziwy, autentyczny, staje się nagle sztucznym gestem. Zatrzymany gest jest rzeczą sztuczną i dlatego nuży nas te zdjęcia nużą. Z różnych później zdjęcia są zrobione z ukrycia, wcale nie pozowane. I jest to sztuczność, wie pani. Na przykład mnie męczyło nieprawdopodobnie, jakbym w Brukseli, w muzeum. I tam jest taka wielka sala Rubensa. Gigantyczne po 3 metry obrazy. No pięknie malowane, wspaniale, ale to nużące jest, te gesty, ruchy, te... One są zatrzymane, takie zastygłe, prawda, jak figury woskowe. One są pięknie namalowane, no szlachetne te płaszczyzny są. ale to nóż nieprawdopodobnie. I teraz wie pani co, postać właśnie w krajobrazie stoi. No dobrze, jeśli my wierzymy, że on stoi jakoś dłużej, to w porządku, ale jak ma jakiś ruch, gest, to za chwilę będzie sztucznym gestem, za moment będzie sztucznym gestem. I wie pani, jeśli chodzi o portret na przykład, to bardzo mało malarzy potrafi, albo to wyczuwa, albo wie, ale jedno i drugie jest ważne, żeby namalować statyczny portret. Portret musi być statyczny, żeby można było na niego patrzeć dłużej, żeby nie nużył tym swoim gestem, ruchem, pozą. Musi być statyczny, że my potrafimy uwierzyć, że ten człowiek potrafi tak stać albo tak siedzieć dłużej, prawda? Że to go nie nuży, nie męczy. Któryś z malarzy, myślę, że to Aksentowicz, malował portrety kobiet i nie tylko. Przychodziła do niego pani, która tak trochę pozowała, żeby być jeszcze piękniejszą, jeszcze inną niż jest. Tak jak to zwykle często było z kobietami. No i ona dość długo była taką spiętą, żeby pokazać siebie w dobrym świetle, jeszcze piękniejszą niż jest. I on stał za stalugą, dość długo stał, tam szurał coś, ale nic nie robił. On czekał, aż wypuści ta osoba powietrze, stanie się sobą, opadnie z tej pozy, będzie prawdziwa i wtedy dopiero on malował. I tak samo tutaj z moimi postaciami. Czasami sztafasz robię maleńki, gdzieś tam jakieś postacie, ale tak to uważam, że to jest inna dziedzina. To jest film może, to jest inna dziedzina. To bardzo trudno jest namalować postać, żeby ona za chwilę nie była sztuczna. Polscy malarze mieli Grodger i Chełmoński i Matejko. Postacie wspaniale robione, ale sztuczne jednak. To po chwili jest sztuczne, po chwili jest w złym guście teatralnym, żeby nie obrazić aktorów. Wśród ludzi, wśród tych, którzy oglądają obrazy, są tacy szaleńcy, bo bierają moje obrazy, bardzo dużo mają. Ale tu nie w tym rzecz. Tylko ważne jest dla malarza, jedna rzecz jest, oprócz wielu rzeczy, które jego pobudzają do tego, żeby malował, żeby stale robił te ćwiczenia jak pianista, codzienne prawie, bez tego ani ruszu. To wie pani, to potwierdzenie, że nie na próżno robię te gesty, nie na próżno maluję, to znaczy, że ludzie, okazuje się, chcą zobaczyć, to nie chodzi o to, żeby akurat koniecznie kupowali, ale chcą zobaczyć i to jest najważniejsze, żeby chcieli widzieć, zobaczyć. Czekają na te obrazy nieraz, żeby chcą zobaczyć, co ja robię. Czyli po pierwsze, muszę być uczciwy wobec nich, wobec natury, wobec innego malarstwa, muszę być uczciwy. To znaczy, w tym znaczeniu takim powiedziałbym przedwojennego rzemieślnika, solidny w tym, co robię. Żeby to nie było takie nonszalanckie, takie pobieżne, żeby to było czuć, żeby było w obrazie skupienie. To nabożeństwo tej roboty, tego tworzenia się, tak można w cudzysłowie nazwać patetycznie, twórca, bo ja to twórczość zawsze traktuję, czy dzieło w cudzysłowie, to bo to albo jest, albo nie ma, to może się zdarzyć. I wie pani co, że to potwierdzenie tych ludzi, bo każdy z nas chce być aprobowany, akceptowany, zauważony. Nie ma takich ludzi od zarania świata. My chcemy być aprobowani przez kogokolwiek, przez drugiego człowieka. Jeśli tego nie ma, to jest tragedia, a w twórczości to jest w ogóle tragedia. I jeszcze jedną rzecz nie rozumiem. No, wśród malarzy tłumaczę tym młodszym ludziom, zrobicie coś, pokazujcie. Pokazujcie. Nie gromadźcie, nie kiście tych obrazów. Niektórzy twierdzą tak, że ja nie będę wystawiał, nie będę pokazywał, bo zbieram na wielką wystawę. Zanim on zbierze na tą wystawę, to już o nim dawno zapomną. Po pierwsze, a po drugie, wydaje mi się, że jak zrobi wielką wystawę, to zrobi wielki szum. To chodzi o to, że malarstwo trzeba cedzić, trzeba etapami pokazywać, trzeba ludziom podtykać pod nos, można powiedzieć. Musi być ten drugi, druga osoba do obrazu, nie może być sam, bo przecież ja maluję dla kogoś, oczywiście, że maluję dla siebie też, bo to wielka przyjemność, ale to te hasła, wie pani, młodopolskie, jeszcze sztuka dla sztuki, to dla mnie jest zawracanie głowy. No jakże pisarz może pisać do szuflady, czy poeta do szuflady, on musi to wydać, bo inaczej będzie grafomanem, prawda? Jak będzie gromadził. Ja to nazywam, to wie pani, jeszcze w odniesieniu do malarstwa, do malarzy, że to jest piktomania. Tutaj grafomania to jest piktomania. Zbieranie obrazów w kieszeni w domu i niepokazywanie to jest dla mnie piktomania, czyli taki rodzaj grafomanii. Cokolwiek człowiek robi w jakiejśkolwiek dziedzinie, to musi się zetknąć z tym drugim człowiekiem, żeby go, a może się myli, może w ogóle na próżno te gesty robić. Czy ty maluję?